Dzień dobry Państwu i zapraszam do podcastu Wspólny Świat, wszystko co najważniejsze. Dzisiaj będziemy rozmawiać o zagadnieniu, które cóż, intuicyjnie dostrzegaliśmy wielokrotnie, kiedy patrzyliśmy na te infografiki o przykładowo ubraniach, które nosimy na sobie, o ich sposobie wytworzenia, o tym jak jesteśmy zależni od różnych innych światowych regionów, w zależności od produktów, które mamy na sobie na co dzień, które nosimy, które użytkowujemy, które spożywamy i o tym, czy mamy je i korzystamy z nich w sposób sprawiedliwy, w sposób uczciwy, w sposób wrażliwy na to, co się dzieje w innych regionach świata. Będę rozmawiać z członkiem zarządu Fairtrade Polska, organizacji, która zajmuje się właśnie tymi kwestiami, pan Zbigniew Szalbot. Dzień dobry, panie Zbigniewie.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Dzień dobry i dziękuję serdecznie, że zgodził się pan na tą rozmowę, ponieważ cóż, kiedy intuicyjnie myślałem o tym zagadnieniu, o zagadnieniu właśnie tego, w jaki sposób korzystamy ze światowych zasobów, pomyślałem sobie, no cóż, jesteśmy w Europie, kontynencie, który cieszy się pewnym dobrobytem, albo i nawet, jeśli popatrzymy na statystyki, zasadniczym dobrobytem w porównaniu do reszty świata. Mamy większe dochody, mamy cóż, większe bezpieczeństwo. Oczywiście jest to kwestia, którą ostatnio dyskutujemy, mowa o brutalnej rosyjskiej inwazji na Ukrainę, ale oczywiście no, pod względami różnymi statystykami mamy się z tego z czego cieszyć. Natomiast produkty, których korzystamy, niekoniecznie. Pytanie, czy taka ocena, że możemy sobie pozwolić na więcej, na największą troskę o świat, a mimo to nie decydujemy się na tą troskę, jest uzasadniona. Jak pan uważa?
To znaczy, jakby ta odpowiedź może być i tak, i nie. To, bo z jednej strony jest wielu konsumentów, którzy wykazują się troską o środowisko, i o rolnika, który tutaj dostarcza produkty lokalnie, ale też i o tych ludzi, rolników czy szwaczki, którzy robią coś dla nas na tak zwanym globalnym południu. Natomiast bardzo często sytuacja, czy może te nasze zachowania konsumenckie sprowadzają się do tego, czy my mamy wybór, albo czy my wiemy, że mamy wybór, bo bardzo często jest tak, że jesteśmy troszeczkę nieświadomi, przytłoczeni też zapewne liczbą różnych etykiet, które znajdujemy na opakowaniach, tym drobnym drukiem, którego nawet czasami bardzo trudno przeczytać, nawet jeśli się nosi okulary, a już w pewnym wieku na pewno trudniej. Ale ja powiedziałbym tak, że generalnie rzecz biorąc, ma pan absolutnie rację, to znaczy ja kiedyś dotarłem do takich danych, które wcale nie są oczywiście ukryte, je opublikowała Agenda ONZ do spraw wyżywienia i rolnictwa. I według tych danych, które tam są zgromadzone, oni zdefiniowali próg ubóstwa na świecie i powiedzieli, czy jakby zdefiniowali go na poziomie 1 dolar dziennie. 1 dolar dziennie, jeżeli ktoś zarabia tylko tyle, czyli około 30 dolarów miesięcznie, czyli nawet byśmy to jakoś tam przeliczali 150 zł w naszych warunkach, prawda? Ale oczywiście no, mówimy tutaj o innych krajach. To jest mniej więcej ten próg już skrajnego ubóstwa. I teraz na świecie według tych danych agendy ONZ jest około 768 milionów takich ludzi. I to jest szokujące, to jest naprawdę szokujące, to jest to, że 98% z tej liczby, czyli z tych prawie 800 milionów ludzi, 98% mieszka w tak zwanych krajach globalnego południa, czyli to jest w sumie Afryka, to jest Azja Południowa, to jest Ameryka Południowa. To są głównie te trzy kontynenty. Czy tej biedy najwięcej, tam gdzie jest największy problem z wyżywieniem, to już właściwie jest problem właściwie egzystencji, prawda? Przeżycia za te pieniądze mamy w tych krajach. W związku z czym, kiedy to sobie uświadomimy, to być może inaczej trochę popatrzymy na nasze relatywnie, myślę, dobre standardy życia, jakie tutaj mamy w Europie i w Polsce. No a co za tym idzie, możemy wtedy trochę bardziej z większą troską pochylić się nad tym, co moglibyśmy zrobić dla tamtych rolników, bo może być tak, że musimy zrobić jakieś trudne rzeczy, to znaczy na przykład, nie wiem, organizować się, robić jakieś wystosowywać jakieś petycje, może jakieś, nie wiem, naciski na firmy robić i tak dalej. No można szereg różnych rzeczy próbować robić. Można próbować wpływać też na polityków, żeby oni stanowili prawo, które wychodziłoby naprzeciw sytuacjom skrajnej biedy na świecie. Myślę sobie też, że generalnie ta sytuacja, gdzie jakby na pewno jeśli chodzi o nasze sumienie, to jest kwestia zupełnie każdego człowieka, czy nasze sumienie reaguje trochę na taką sytuację i te dane, o których mówiłem, ale z drugiej strony, nawet jeśli nie, no to myślę, że w jakimś sensie w dobrze pojętym interesie ludzi, którzy mieszkają tutaj, w Europie, czy w ogóle w tych krajach tak zwanej globalnej północy, dla odmiany z tym globalnym południem, no myślę, że w naszym dobrze pojętym interesie jest to, żeby ludziom pomóc rozwiązywać problemy tam, gdzie mieszkają, po to, żeby może ustrzec się przed takimi zupełnie niekontrolowanymi, masowymi imigracjami z krajów, gdzie po prostu nie da się żyć. I to, że nie da się żyć, to nie tylko jest powodem, nie tylko jest bieda na pewno. Są też zmiany klimatyczne. No bardzo często też za biedą idzie wojna. Im więcej jest biedy, tym więcej jest konfliktów o dostęp do kluczowych jakichś zasobów, które pozwalają się utrzymać, woda, pożywienie. Więc no, tutaj na pewno jest. No, znaczy ta sytuacja jest bardzo skomplikowana, ale mówiłem o tym, że można robić wiele trudnych rzeczy. My w Fairtrade wierzymy też w taką trochę pozytywne działania z firmami, czyli innymi słowy, jakby kwintesencja sprawiedliwego handlu, bo o tym chciałbym też dzisiaj powiedzieć, jakby sprowadza się do tego, że staramy się wyrównywać te nierówności w handlu, nierówności na niekorzyść rolników, staramy się jakoś wyrównywać, tak żeby oni dostali na tyle uczciwą zapłatę za swoją pracę, żeby mogli z tego wyżyć, żeby mogli z tego wykształcić swoje dzieci, żeby w krajach, o których mówimy, czyli na przykład w kontynentach, takich jak czy na kontynentach takich jak Afryka, żeby nam nie panowały wręcz niewolnicze warunki pracy, bo może się okazać, że właściwie pomimo tego, że cieszyliśmy się, że niewolnictwo jako takie przestało istnieć, pańszczyzna w Polsce, niewolnictwo w Stanach i tak dalej, te wszystkie procesy jakby się zakończyły, a jednocześnie kupując kawę, kupując herbatę, okazuje się, że ona może być efektem pracy niewolniczej.
No właśnie, zatrzymajmy się przy tym aspekcie, ponieważ są tutaj dwa istotne zagadnienia, które potrzebujemy rozszyfrować. Bo cóż, no jesteśmy w Unii Europejskiej, wspólny rynek, jakby podstawowa wspólna polityka rolna i wszystkie aspekty związane z tym, co dopuszczamy na nasz rynek, to jest jeden z filarów Unii Europejskiej, który istnieje i funkcjonuje od jej powstania. I zdaje się, że jest szereg regulacji, które mają dbać o to, żeby produkty, które dopuszczamy na nasz rynek, były zarówno dobre pod względem jakościowym, ale i żeby w pewien sposób ich produkcja przestrzegała naszych wartości, czy jakby chociażby, no nie mówimy o standardach, bo oczywiście są standardy różne, ale chociażby, żeby nie mówić o pracy przymusowej. Więc i w perspektywie tego, co my dopuszczamy na nasz rynek, czy my mówimy o pracy przymusowej, czyli no de facto o tym współczesnym niewolnictwie, czy my mówimy o kwestii właśnie ubóstwa, czyli no cóż, pewnej dysproporcji rozwojowej, która nie pozwala na to, żeby, czy nie pozwala, no czy mogłoby pozwalać, gdybyśmy o to lepiej zadbali, być może oczywiście, natomiast na obecnym jakby stanie umysłu, jak i stanie posiadania w różnych krajach na świecie nie pozwala na to, żeby osiągnąć taki stopień, w którym człowiek może otrzymać godne wynagrodzenie za swoją pracę.
Tak, to znaczy trzeba pochwalić Unię Europejską mimo wszystko, pomimo różnych krytyk, które na nią spadają, to tu rzeczywiście Unia wykazuje się pewną taką też przewidywaniem i z wyprzedzeniem zaczyna reagować na negatywne trendy, które widzi. Natomiast oczywiście no nie da się ukryć, że częściowo też myśmy sami spowodowali pewne problemy, które w tej chwili na przykład trapią mieszkańców Afryki. Dlatego, że chociażby to, że Unia dofinansowywuje, to jest taki jeden z przykładów, on akurat może niewiele ma wspólnego z Fairtrade'em, ale pokazuje pewien problem, który jest. Była taka sytuacja na przykład we Włoszech, że mocno dofinansowano produkcję pomidorów we Włoszech, uprawę pomidorów, w związku z czym ona była na tyle tania, że te włoskie pomidory zalały afrykańskie rynki. I tam, gdzie byli lokalni producenci i ludzie uprawiali sobie pomidory i sprzedawali je po to, żeby z tego też żyć, nie tylko na własną konsumpcję, ale właśnie, żeby z tego wyżyć, te spółdzielnie, czy też te firmy, które zajmowały się uprawą pomidorów i też częściowo eksportem do Unii Europejskiej, one poupadały, bo nie mogły konkurować ze względu na niskie, na właśnie dopłaty, które tutaj rolnicy otrzymywali, czy te subsydia. Innymi słowy, efekt tego jest taki, że ci ludzie, którzy mogliby tam uprawiać pomidory i na tym zarabiać, oni stracili swoją pracę, stracili swoje źródła dochodów i część z nich, to taki pewien jeden z filmów dokumentalnych, też możecie Państwo znaleźć w sieci, pokazuje, oni po prostu wrócili, znaczy jakby przyjechali do Europy i tutaj bardzo często nielegalnie pracują na plantacjach, z których wysyłano pomidory do Afryki, prawda? To jest jakby jeden z takich przykładów. Natomiast, czy jakby trochę sami powodujemy pewne rzeczy przez nasz system dopłat, który sprawia, że jest trochę nierówna konkurencja, nierównowaga. Natomiast z drugiej strony też trzeba powiedzieć, że Unia przygotowuje wiele projektów, które właściwie albo już wchodzą w życie, albo zostały zaaprobowane i tylko państwa muszą je teraz wdrożyć u siebie. Jednym z nich jest na przykład ten tak zwany HRDD. I to jest dyrektywa, która mówi o należytej staranności w łańcuchach dostaw i z tym też wiążemy trochę nadziei, dlatego że firmy będą musiały wykazać się o wiele większą starannością i też będą musiały trochę bardziej zadbać o łańcuchy dostaw. Nie będzie można po prostu kupić sobie kakao i nie troszczyć się o to, od kogo ono zostało kupione, za jaką cenę ono zostało kupione. To może mieć oczywiście przełożenie też na ceny tego surowca, jak później sprowadzamy tutaj do Europy, ale z drugiej strony no, zapobiega sytuacji, w której, czy będzie mogło zapobiegać sytuacji, w której no, ludzie tam są wykorzystywani.
Pomówmy też w tym kontekście o troszkę pracy organicznej, bo no cóż, jesteśmy naprawdę w wyjątkowym momencie naszej historii, także tutaj w Europie, i za każdym razem, kiedy spotykam się z moimi znajomymi z różnych innych kontynentów, spotykam się mimo wszystko z pewnym sceptycyzmem dotyczącym percepcji na problemy europejskie. Nie mówimy już o Wenezueli, o kryzysie migracyjnym, który spotkał Kolumbię, nie mówimy o różnych sytuacjach, które dzieją się na świecie, ponieważ z pewnych też uzasadnionych powodów jesteśmy zajęci tym, co się dzieje teraz na naszym podwórku. Mamy kryzys energetyczny za pasem, mamy wojnę. Czy ludzie są gotowi, czy uważa pan, że ludzie są gotowi na to, żeby w pewnym takim samorefleksji zdecydować się na dbanie o ten nasz wspólny świat w takim kontekście, aby no cóż, zdecydować się być może właśnie na to, żeby zwracać uwagę na to, z jakich produktów korzystamy, żeby być może zapłacić za nie więcej. Czy my jesteśmy na to gotowi?
Znaczy tak, z jednej strony, jeśli chodzi o deklaracje, to powiedzielibyśmy, że tak, bo na przykład badania, które robiliśmy chociażby w zeszłym roku, to były badania robione przez firmę Globuska, one były robione nie tylko w Polsce, ale jeszcze też w 15 innych krajach w Unii i Stanach. Z tych badań wynikało, że 57% respondentów tutaj w Polsce akurat byłoby gotowych płacić nieco więcej za produkty, gdyby miało świadomość, że na przykład dla polskich konsumentów, ale to było najważniejsze, że przy ich produkcji nie dochodziło do na przykład pracy przymusowej dzieci. To jest bardzo dobre, notabene też taka motywacja. Cieszymy się, że ona istnieje gdzieś w świadomości Polaków. Natomiast mamy świadomość tego, że deklaracje, a zachowania zakupowe to są dwie różne rzeczy. I tutaj wiemy, że w momencie, kiedy przychodzi nam przy kasie wyłożyć na ladę te zakupy, które zrobiliśmy, no rzeczywiście bardzo często mamy trudny dylemat i jak najbardziej go rozumiemy, dlatego że też i inflacja, która i te problemy, o których pan wspomniał, wojna i ta niepewność pewna, która teraz się wkradła też w nasze myślenie o tym, czy nie utracę pracy i tak dalej, ale też i zarobki, inflacja, to wszystko powoduje, że rzeczywiście trudniej jest wybierać produkty wyprodukowane w sposób, nazwijmy to, etyczny. Ale z drugiej strony, to jest jeszcze też może oprócz tej w jakimś sensie złej wiadomości, jest też dobra, dlatego że obserwujemy pewną taką rzecz, czy rozwój rynku fetli w Polsce już od wielu lat i tak mniej więcej gdzieś od roku, myślę, 2017-2018 był taki moment, w którym produkty zostały dosyć szeroko wprowadzone do kilku sieci handlowych. Nie będę ich wymieniał, ale Państwo je znajdziecie na pewno, jeżeli będziecie wiedzieli, jak wygląda znak fetli, to z pewnością znajdziecie te produkty. One są dosyć powszechnie dostępne, ale co za tym poszło? Za tym poszło też znacząco obniżka cen. To znaczy jeszcze kilka lat temu powiedziałbym, że fetry należało trochę do takiej kategorii produktów, znaczy produkty ze znakiem fetry należały do kategorii produktów premium. A co za tym szło, oczywiście były też postrzegane jako takie, na których stać może jakichś takich, nazwijmy to snobów czy ludzi, którzy mają po prostu wysokie dochody, których stać na to, żeby sobie kupić tam jakieś drogą czekolady. Rzeczywiście, jeszcze ileś tam lat temu, no nie powiedziałbym 10 lat temu nawet, czekolada ze znakiem Fairtrade, dobra jakościowo czekolada, no potrafiła kosztować między 12 a 20 zł. To było naprawdę za dużo, jak na myślę, budżet przeciętnego obywatela Polski, ale w tej chwili te ceny znacząco spadły, dzięki temu, że są powszechnie dostępne, ich cena nie różni się aż tak bardzo od ceny produktów konwencjonalnych. W związku z czym, jeżeli możemy czasami, może zrezygnować zamiast dwóch tabliczek czekolady, kupić sobie być może jedną albo rzadziej kupić, ale kupić po prostu taką ze znakiem Fairtrade, na pewno będziemy przynajmniej dokonywali dobrych wyborów na rzecz ludzi, o których przed chwilą mówiliśmy, tych ludzi, którzy mieszkają w krajach globalnego południa.
Może to jest też kwestia rzeczy, które są takie bliskie koszuli, tak? Czyli odczuwamy bardziej w momencie, w którym wiemy, że no cóż, nie możemy sobie już pozwolić na to dodatkowe espresso, bo się zasoby kończą, na tą czekoladę, bo zasoby się kończą. I w momencie, kiedy ta wizja nas mocniej dotknie, to zaczniemy bardziej dbać o świat, czy może jednak taki wojowniczy kapitalizm jest jednak w nas za głęboko?
No to jest dobre pytanie.
Ciężko.
Wydaje mi się, tak, że tu nie ma prostej odpowiedzi, ale wydaje mi się, że obserwując społeczeństwa z krajów Unii Europejskiej, tych zachodnich, że tam nastąpiła pewna taka refleksja, że nie wszystko za wszelką cenę, że ten kapitalizm gdzieś tam już ma bardziej ludzką twarz i wydaje się, że w Polsce też powoli tak trochę to w tym kierunku zmienia. Ja mówię to bardzo ostrożnie, dlatego że to naprawdę zależy od indywidualnych przypadków i firm, tam gdzie pracujemy. Ale wydaje się, że po tym takim szale gdzieś tam w latach 90., prawda, po tym przejściu na wolny rynek, no to troszeczkę nam się też cywilizuje, chociaż no na pewno te wszystkie zachwiania, o których teraz mówimy, ta wojna za naszą granicą i to wszystko, co się z tym wiąże, na pewno nie pomaga. Ale wydaje się, że konsumenci jednak no, zwracają na to uwagę, tym bardziej, że te zmiany, kolejną rzeczą, którą odczuwamy, są zmiany klimatyczne i tutaj też właściwie tymi, którzy są pierwsi karani przez zmiany klimatyczne, no są właśnie producenci. Na przykład w zeszłym roku bardzo ekstremalne susze na południu Kenii i bardzo mocne, duże, czy, ojejku, powodzie, ogromne powodzie w północnej części kraju, sprawiają, że w jednej części kraju generalnie ludzie, znaczy zwierzęta giną, roślinność się traci, a z kolei tam, gdzie są te duże powodzie, też powoduje to jakieś wyjałowienie gleby i to naprawdę nie sprzyja uprawom. Raczej wychodzi naprzeciw rolnikom, pomagając im dzięki dodatkowym środkom pozyskiwanym ze sprzedaży produktów Fairtrade, ze znakiem Fairtrade, pomagając rolnikom na przykład na uprawach, które są bardziej odporne na te zmiany klimatu. Tego typu praktyki rolnicze są też promowane, no co w ogóle pozwala zachować bioróżnorodność i sprawia, że rolnicy mają większe dochody z uwagi na to, że zbierają więcej kawy lepszej jakości.
No, z pewnością częścią takiej cywilizacyjnej zmiany organicznej także u nas jest właśnie taka organizacja jak Fairtrade i za tą pracę serdecznie dziękujemy. Ja zachęcam wszystkich naszych słuchaczy, żeby tą stronę i z Państwa działalnością się zapoznać. Dziękuję Pani Zbigniewie za tą rozmowę, bardzo interesującą. Moim gościem był Pan Zbigniew Szalbot, członek zarządu Fairtrade Polska. To był podcast Wspólny Świat. Serdecznie dziękuję za rozmowę.
Dziękuję również. Wszystkiego dobrego. Dziękuję. Do widzenia.